Láska i pokoj od Boha Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Jednym z przejawów działania Ducha Świętego pośród ludzi jest objawianie Jezusa. Pan Jezus powiedział, że gdy przyjdzie Duch Święty, On weźmie z Niego, czyli z Jezusa, i oznajmi swoim uczniom. I Duch Święty od tego czasu, kiedy został zesłany na tę ziemię, do serc ludzkich, objawia Jezusa. Wykonuje tę pracę na różne sposoby. Dzięki Niemu możemy lepiej poznawać Jezusa. Lepiej rozumieć Jego myśli, rozumieć Jego słowo, no i dzięki temu lepiej Go naśladować, bo przecież wiemy, że to nie według litery mamy żyć i chodzić, ale według Ducha. I kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Dlatego też zaczynamy dzisiejsze nabożeństwo od pieśni: gdy schodzimy się, niech
Duch nas działa.
Tak jest. Niech On w nas działa. Powstanie. Zapraszam, zachęcam, abyśmy wszyscy włączali się we wspólne śpiewanie, byśmy też w ten sposób dawali świadectwo, że nie przyszliśmy tu po prostu przesiedzieć sobie, tylko oddać naprawdę chwałę Bogu i przybliżyć się do Pana i wzrosnąć w poznaniu Jego. Śpiewamy.
Nie wiąże, że gdy serca są otwarte.
Panie Jezu, nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci za to, że w ten niedzielny poranek dane nam jest korzystać z Twojej łaski, że Twoja łaska otacza nas, ogarnia nas, że ona stała się dla nas przez Twoją ofiarę, którą złożyłeś za nas, za nasze grzechy i krzywdy. Dziękujemy Ci, że w tej łasce teraz możemy żyć, chodzić każdego dnia, cieszyć się Twoją łaską. Panie, dziękuję Ci za to, że ta łaska tak w różny sposób działa, że dzięki niej czujemy się przytuleni, czujemy się zauważeni, zrozumiani, ale że też czasem przez tę łaskę jesteśmy napominani, karceni, bo Ty chcesz przecież, abyśmy wszyscy byli z Tobą w Królestwie Bożym. Dziękujemy Ci, że nam to powiedziałeś, że możemy zaufać Twoim słowom, Twoim obietnicom i niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, polegać na Tobie. I tak też pragnę, abyś dzisiaj, gdy tu zaczynamy to nabożeństwo, zauważył to w nas, że my Ci ufamy, że Cię pokochaliśmy, że postanowiliśmy trzymać się Ciebie, liczyć się z Tobą, dbać o łączność z Tobą, codziennie o społeczność z Tobą, o życie, które jest godne Ciebie. Modlimy się o to, Panie, byś przez to nabożeństwo, przez ten nasz wspólny czas utwierdził nas tę prawdę. A my chcemy Cię wielbić teraz. Chcemy rozsławiać Twoje imię. Z radością chcemy śpiewać o tym, kim dla nas jesteś, Panie. Bo jesteś dla nas wszystkim, bo jesteś dla nas najważniejszy. Jesteś na pierwszym miejscu w naszym życiu. Niech to będzie dzisiaj wyraźne. Przez ten czas wspólnego zgromadzenia i potem w tygodniu. Alleluja. Bądź błogosławiony, Panie, pośród nas. Amen.
śmierć, ani życie, ani aniołowie. Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować dzisiaj za Twoją dobroć, za Twoją miłość, Panie, za Twoje zbawienie, Boże, za Twoje dobre nastawienie do mnie, Panie, za to, że Ty nie odrzuciłeś mnie, Panie, ale przyjąłeś mnie, Panie, do grona swoich dzieci, Boże. Chcę Ci za to dziękować, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że Ty masz wszystko w swoim ręku, Panie, że Ty mnie nie zostawiłeś, Panie, że Ty nie zostawiasz swoich bliskich, Panie, że Ty jesteś przy nich. Panie, chcę Ci dziękować za to, że Ty dajesz się poznać tym, którzy Cię szukają, Panie. Chwała niech Tobie będzie. Bądź uwielbiony dzisiaj w naszym Kościele. Przychodzimy, Boże, aby chwalić Twoje święte imię. Tego, który jest, który był, który ma przyjść. Chwała niech Tobie będzie, Królu nasz, Panie. Jezu, że Ty jesteś Królem, Panie, że Ty jesteś Królem tego świata, że Ty jesteś Królem mego życia, naszego życia, Panie, że Ty królujesz, Panie, że Ty władasz, Panie, że Ty masz moc.
Trzeba zmienić swoją postawę, jeśli człowiek chce być ważny w Królestwie Bożym. Wziął małe dziecko, postawił pomiędzy ludźmi i powiedział, jeżeli się nie staniecie jak to małe dziecko, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Bo do Królestwa Bożego nie wchodzą ważni, znaczący, dumni, pyszni, przekonani o swojej wyjątkowości, ogłaszający, prezentujący siebie samych, nie wiadomo jak, tylko tacy, którzy się uniżają przed Bogiem, którzy są pokorni, a On takie osoby wywyższa. I żeby przekonać, że jeśli chodzi o dzieci, nieważne wśród ludzi, a ważne w oczach Bożych, Pan powiedział takie oto słowa w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Dzisiaj rano czytając Biblię, przeczytałem w 10 wersecie. Powiedział tak: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Niezwykła prawda. Skąd my byśmy to wiedzieli, gdyby nie Jezus, gdyby nie Słowo Boże? Powiedział w ten sposób, że każda taka mała istotka ma swojego przedstawiciela przed obliczem Ojca w niebie. Każdy anioł takiego małego dziecka ustawicznie może patrzeć na oblicze Ojca. Słuchajcie, to jest odkrycie, to jest niesamowita prawda. Jak mamy przy sobie malutkie dzieciątko, to trzeba nam pamiętać, że jego anioł ma bezpośredni kontakt z Ojcem w niebie. No tak wynika ze słów Jezusa. I czy można w takim razie powiedzieć, że takie małe dzieciątko jest nieważne? Jeśli ono ma przedstawiciela przed samym tronem Ojca, to ono jest ważne. Chociaż ludzie mówią, że nieważne. I właśnie rodzice ośmieleni tą prawdą, jaki jest Jezus, jak traktuje dzieci, postanowili przynieść dzieci do Jezusa, żeby Jezus je błogosławił. I my za tym wzorem, ośmieleni przez Pana Jezusa, też dzisiaj będziemy mieli taką chwilę, gdy będziemy się modlić o małą Zuzię. Proszę bardzo siostrę Magdę, brata Andrzeja, rodziców Zuzi, by zechcieli tu przyjść. Robimy to zgodnie ze Słowem Bożym, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Ale uczniowie gromili ich, tak jak mówiłem, ponieważ nie uważano, że dzieci są na tyle ważne, żeby zajmowały czas Jezusowi. Lecz Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce. Nie błogosławił. Pocieszymy się, Marto i Andrzeju, że przyszliście dzisiaj z tą maluteńką Zuzią, 4-miesięczną dziewczynką, abyśmy razem pomodlili się do Boga, aby Bóg błogosławił jej rozwój, by błogosławił was jako rodziców. Dlatego też będziemy się wspólnie modlić. Mamy taki zwyczaj, myślę, że to jest dobry zwyczaj, żeby przed zgromadzeniem, razem z całym zborem modlił się ojciec, modliła się mama i żebyśmy się wszyscy razem modlili. Bo stajemy, wy stajecie w obliczu wielkiego zadania. Wychować tę dziewczynkę dla chwały Bożej. Wychować ją dla pożytku innych ludzi. Żeby jej życie było godne Boga. Więc powstańmy, proszę was, bracia i siostry, wszyscy powstańmy i najpierw Andrzej się pomodli się swoją dziewczynę.
Panie Jezu, proszę Cię, abyś dał jej siłę, żeby też byśmy byli dla niej przykładem, żeby poszło tylko za Tobą. Proszę Cię, modl przez całe życie. Ty, Pani Boga, na pewno Cię potrzebuję z całego serca. Amen.
Boże, tak bardzo Cię proszę, aby nasza rodzinka szła za Tobą, Panie, abyśmy byli innymi wzorem, żeby nas naśladowała, a żeby Ciebie naśladowała, żeby widziała, jak my codziennie pragniemy, Panie, mieć ten żar w sobie, z dnia na dzień większy, Panie. Nigdy by nie było nim stało, żeby Zuzia wiedziała, że nie jesteśmy rodzicami, które tylko oświekują, tak, ale to również będzie, żeby ją prowadzili, Panie, do Ciebie, aby wiedziała, Panie, że my, jako rodzice, będziemy wspierać, żeby szła za Tobą, Panie, razem z Tobą, razem z nami, za Tobą, Panie, aby wiedziała, że w naszej rodzinie, Panie, jesteś Ty naszą podstawą, naszym fundamentem, Panie, a nie nic innego, Panie, żeby wiedział również nasz Anon, Panie, żeby nasze dzieci, Panie, wiedziały, że nasze fundament jesteś Ty, Panie, żeby obydwoje się wspierali w modlitwie, żeby wiedzieli, że jesteś Ty, Panie, najważniejszy.
Drogi Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy za to, że zostawiłeś nam taki obraz w Ewangeliach, że Ty zawsze miałeś czas dla wszystkich, którzy Ciebie potrzebowali. Dziękujemy Ci za to, że mamy ten obraz, jak brałeś dzieci w ramiona, jak je błogosławiłeś, jak mówiłeś wyraźnie, że one są dla Ciebie ważne i że do nich należy Królestwo Boże. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że obdarowałeś Magdę i Andrzeja, tą małą dziewczynką. Dziękujemy Ci za Zuzankę. I modlimy się teraz, aby Twoja łaska spoczywała na niej. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla całego jej życia i jej rozwoju. Modlimy się, abyś prowadził ją od najmłodszych lat, abyś dotykał jej serca, aby wyrastała dla Twojej chwały. Modlimy się o mądrość dla Magdy i Andrzeja, o to, by od Ciebie czerpali siłę i właściwe decyzje, dzięki którym ona będzie rosnąć dla Twojej chwały. Modlę się o to, byś pomagał im być przykładem, dobrym przykładem dla swoich dzieci. Niech łaska Twoja i Twoje błogosławieństwo będzie nad nimi. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami, niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją Wam i niech Wam na pokój. Niech Wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.
Zacznę od pytania, żebyśmy mogli troszkę się lepiej zapoznać i żebym wiedział, czy dobrą ilustrację przygotowałem na początek. Czy ktoś z Was załatwił coś kiedyś w urzędzie? Podnieście rękę, żebym wiedział, czy... No, praktycznie prawie wszyscy. A drugie pytanie. Kto lubi chodzić do urzędu i coś załatwiać? A? Nikt? Może jedna osoba tam lubi. Nie mnie to oceniać. Ja osobiście nie lubię. Pewnie nieraz Wam się zdarzyło, mi się zdarzyło, że jeżeli niewiele można zyskać, to nawet jak spojrzymy, ile trzeba się przygotować, jaka jest to biurokracja, jakie wnioski trzeba by wypełnić, machniemy ręką. Zdarzyło Wam się, że już tak... Ja kiedyś zależało mi na poczcie, wysyłałem coś, zależało mi, żeby było szybko, zapłaciłem za ten priorytet. Nie przyszło coś tak, jak miało i złożyłem reklamację, ale żeby złożyć reklamację, musiałem napisać list, numer przesyłki, to wszystko tam po iluś tygodniach mi to rozpatrzyli pozytywnie i dostałem złoty 10 różnicy za ten znaczek. I na następny raz już machnąłem ręką, no zdarzyło mi się, ale czy naprawdę szkoda zachodu, tyle przygotowań. Proszę nie oceniajcie mnie teraz, jak powiem to, że bardzo mi się spodobał jeden odcinek Kiepskich. Perdek wymyślił tam, że zostanie biurokratą, bo stwierdził, że jego wykształcenie mu na to pozwala. I w tym odcinku jest to przerysowane, ale tam jeden petent przychodzi, ma całą walizkę różnych papierów i tam trwa ta dyskusja, czy jest przygotowany, czy ma ileś kopii tego, tamtego, odpisów. Tak to wyglądało. To... Bo my, jeżeli coś chcemy załatwić, potrzebujemy odpowiednio się przygotować. I to jest prawda, że kiedy na przykład chcemy dostać pracę, to dowiadujemy się. Najlepiej, żeby poznać kogoś, kto już tam pracuje, kto przeszedł przez te etapy. Albo pamiętam, jak się wychodziło na studiach podczas sesji, jako pierwszy wyszedłem, to zaraz mnie tam koledzy dopadali i się pytali, czy jak było, o co pytam, czy przy... Bo chcemy się odpowiednio przygotować. Kiedy gdzieś nie byliśmy, kiedy gdzieś chcemy się z kimś na przykład spotkać, to musimy poczynić odpowiednie przygotowania. Nie wszędzie możemy dostać się tak z ulicy. Do prezydenta nie można tak prosto z ulicy przyjść i się z nim spotkać. Może dodzwonić się, ale spotkać to nie musimy mieć. Prześwietlają nas, sprawdzają naszą przeszłość. Do Stanów pamiętam, jak jeszcze były wizy, jak się za nią wybieraliśmy, było trzeba szereg pytań odpowiedzieć i podpisać się tam imieniem, nazwiskiem, że nie brałem udziału w handlu dziećmi, że nie wspierałem terroryzmu, to wszystko odpowiednie kryteria trzeba spełnić, żeby dostąpić zaszczytu spotkania się z Amerykanami na ich ziemi. I różne inne przykłady są takie, że w odpowiedni sposób się trzeba przygotować. Ale my jako dzieci Boże, nas to tam mniej interesuje. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, jak przygotować się na spotkanie z Jezusem. Czego potrzebujemy, kiedy chcemy się spotkać z Jezusem? I nie chodzi mi o ostateczne spotkanie, kiedy umrzemy, tylko na co dzień, kiedy spotykamy się z Jezusem. Mamy ten przywilej, że możemy mieć relacje świadków, którzy spotykali się z Nim, kiedy chodzili tutaj po ziemi. To jest wielki przywilej, kiedy możemy z kimś się spotkać i dopytać, i zobaczyć. Kiedy wyjeżdżałem do Kambodży, to takie było obce wszystko, nikogo nie znałem, kto tam był, ale szukałem gdzieś tam w internecie relacji z tych jakichś tam blogów, opisów tego, jak się przygotować. A potem, kiedy wróciłem, zdarzyło mi się, że ktoś do mnie wiedział, że byłem, potem do mnie pisał, czy tam dzwonił, żeby dowiedzieć się, jak się przygotować. I my mamy do tego Słowo Boże, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób należy się przygotować na spotkanie z Panem Jezusem. Nie będziemy teraz czytać całych Ewangelii wszystkich, ale tak na marginesie to chciałbym was do tego zachęcić. Ja kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego słowa, postanowiłem, że przeczytam czy wysłucham 4 Ewangelii właśnie pod tym kątem, żeby skupić się na aspekcie spotkania ludzi z Jezusem. Tych spotkań było bardzo dużo i one były bardzo różnorodne. Zachęcam was, żebyście może znajdziecie taki czas, macie może wakacje akurat, może macie trochę urlop. Nawet na Spotify już udostępnili, nasz pastor czyta w przykładzie warszawskim Biblię, Ewangelię można posłuchać, nie trzeba gdzieś tego ściągać. 10 godzin i 2 minuty równo trwa to, żeby 4 Ewangelie wysłuchać. I zachęcam was do tego, żeby takie studium od czasu do czasu sobie robić, bo na pewno Duch Święty wiele cennych myśli w wasze serca wtedy włoży. Wiele więcej skorzystacie niż podczas jakiegoś tam nawet najlepszego kazania, które chwilę potrwa w niedzielę. Zachęcam do tego, żebyśmy tak studiowali. Ja to zrobiłem i przejdę od razu do wniosku. Nie będziemy wszystkiego tutaj opowiadać. Po pierwsze, z moich wniosków to jest to, że Pan Jezus, kiedy się spotykał, że Duch Święty, przepraszam, zadbał o to, żeby odpowiednia ilość tych spotkań została opisana w Ewangelii w taki sposób, żeby każdy z nas, jak tutaj jesteśmy na sali, mógł się odnaleźć w tych spotkaniach. Można by znacznie więcej spisać Ewangelii, zresztą ostatni werset Ewangelii Jana to jest taki, Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat. Ale to, co zostało spisane, jest wystarczające, żeby każdy z nas mógł się odnaleźć na kartach Ewangelii, w tych spotkaniach z Jezusem, bo te spotkania były bardzo różne. I to jest ważne, abyśmy Ewangelii nie czytali tylko i wyłącznie jako jakiejś historii sprzed 2000 lat, czegoś, co się wydarzyło na Bliskim czy Dalekim Wschodzie, zależy kto jak patrzy. To jest opis, my wiemy, że Pan Jezus, który nam objawia Boga, On jest niezmienny i On jest dzisiaj taki sam. I my możemy i powinniśmy odnaleźć się w tych historiach i wyciągnąć wnioski dla nas dzisiaj. To, co mnie uderzyło w tych spotkaniach Pana Jezusa, to ogromna różnorodność tych spotkań. Że ludzie spotykali się z Jezusem w bardzo różny sposób, bardzo różny sposób. Pastor chwilę temu wspominał, że każdy mógł przyjść do Jezusa, że to było coś niezwykłego. I wiemy, i czytamy o tym w Ewangeliach, że Pan Jezus spotykał się z całymi tłumami, kiedy przemawiał. Tłumy były, bo nawet czytamy, że dwukrotnie czytamy o tym, jak nakarmił tłumy, ile tam ludzi było. Spotykał się w mniejszych grupach, zwłaszcza ze swoimi uczniami, ale spotykał się z ludźmi indywidualnie. Z Samarytanką przy studni, z Nikodemem. Spotykał się w ciągu dnia, spotykał się w nocy, spotykał się jawnie i niejawnie gdzieś w ukryciu. Spotykał się, kiedy ktoś tego oczekiwał i spodziewał się i domagał się tego, bo czytamy o tym, jak Niewidomi na przykład wołali, jak chorzy wołali, żeby się spotkać, ale czytamy też historię o tym, jak Pan Jezus nadłożył drogi, żeby spotkać się z wdową, która żegnała swojego syna. To było w miasteczku Nain. W bardzo różny sposób Pan Jezus spotykał ludzi. Czasami to trwało ułamek sekundy, takie spotkanie z Jezusem. A wiemy, że z niektórymi Pan Jezus spotykał się regularnie, że miał nawet, można powiedzieć, przyjaciół. Maria i Marta i Łazarz. Nieraz tam u nich był. Miał z nimi relacje. Jego uczniowie spędzali z nim każdy dzień przez te lata. Jezus spotykał się z wysoko postanowionymi ludźmi i z takimi, z którymi nikt się nie chciał spotkać, którzy nic nie znaczyli. Wiemy, że Pan Jezus był na weselu. Wiemy, że był w drodze, że wędrował po wioskach Galilei. Wiemy, że wędrował po drogach, gdzie nikt nie chciał się znaleźć, w Samarii. Wiemy, że wybrał się na święto do Jerozolimy. Więc Pana Jezusa można było spotkać w różny sposób, w różnych miejscach. I tak samo jest dzisiaj. My tutaj na tym miejscu spotkaliśmy się z Jezusem w różny sposób. Nie każdy ma taki przywilej, takie szczęście, że się urodził w chrześcijańskim domu, ale to też jest sposób spotkania z Jezusem, kiedy rodzice od najmłodszych lat najpierw było błogosławieństwo, a potem czytają Biblię i to dziecko ma tą radość, że może spotkać żywego Jezusa, patrząc na swoich rodziców, patrząc na ich życie. Ale wielu z nas spotkało Jezusa inaczej. Niektórzy, można powiedzieć, że w ogóle tego nie oczekiwali. Wyszło to przez przypadek. Może dostali traktat na ulicy, może gdzieś w internecie coś zobaczyli na wallu chrześcijańskiej osoby, może gdzieś kogoś w pracy spotkali, może przysłyszeli jakąś rozmowę. Inni z kolei szukali i są historie takie, że przez lata szukali żywego Boga i jakoś byli zaślepieni i czytali Biblię. Niektórzy właśnie tylko przez lekturę Biblii, niektórzy potrzebują kogoś, żeby spotkać Jezusa. Te spotkania są najróżniejsze i najróżniejsze osoby Pan Jezus dzisiaj też spotyka. I tych, którzy świetnie sobie radzą i są ciągle na szczycie, na fali, jak się mówi, co wieczór odpalają tam szampana, otwierają za różne udane interesy, ale i też takich, którzy są na samym dnie, w rynsztoku, którzy wszyscy stracili, wszystko stracili, którzy myślą, że ich życie nie ma żadnego znaczenia i być może nawet jakby umarli, to nikt by tego nie zauważył. I z takimi Pan Jezus dzisiaj się spotyka. Można by wiele o tym opowiadać, o naszym spotkaniu z Panem Jezusem, jak ono przebiegało i dobrze, żebyśmy sobie o tym opowiadali też wzajemnie. Ale ja, kiedy rozmyślałem o tym, to próbowałem znaleźć ten wspólny mianownik. Co łączy te spotkania? Co sprawiało, że te spotkania były udane z Panem Jezusem w Ewangeliach? I doszedłem do wniosku, że nasza przeszłość jest zupełnie nieważna, jeżeli chodzi o spotkanie z Jezusem. Tak widzimy to na kartach Ewangelii, że to, co było przed spotkaniem z Jezusem, nie miało żadnego znaczenia. Status społeczny, dobre świadectwo, wiedza, jakieś tam tytuły naukowe, status materialny, to nie miało żadnego znaczenia w oczach Jezusa. W takim razie co? W takim razie jak należy się przygotować? Bo my chcemy tą dowiedzieć się, tak jak czasem kogoś pytamy, nie wiem, jak przygotować się na wyjazd w góry, bo ktoś był, to z nim się spotkamy i nam różne wskazówki. Jak przygotować się na spotkanie z Jezusem? Jeżeli szukamy odpowiedzi w Ewangeliach, to widzimy, że to nie ma znaczenia, jakie mamy listy polecające, co my osiągnęliśmy. Jezus nie patrzył na to wszystko, co zewnętrzne. Jezus wybierał ludzi i spotykał się z nimi i odpowiadał na ich potrzeby niezależnie od osiągnięć ludzi. Bóg ma inne patrzenie niż my i widać to wyraźnie w pewnej starotestamentowej historii. W Starym Testamencie, w Księdze Samuela czytamy, kiedy prorok właśnie Samuel był, Pan Bóg go powołał, żeby wybrał się do domu Jessaja i tam namaścił jednego z jego synów na króla. w 16 rozdziale przeczytamy dwa wersety z tej historii. Wiemy, że prorok Samuel trafił do tego domu i tak przyglądał się tym normalnym spojrzeniem, kto tam jest w tych synach. No i zobaczył jednego takiego, który się nadawał. Po prostu wypisz, wymaluj, no król, nie? I tak patrzy. Ale czytamy w 1 księdze Samuela, 16 rozdział, 6 werset, kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba, pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec, ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. I Pan Jezus nie kierował się i nadal nie kieruje się w spotkaniu z człowiekiem takimi kryteriami, jakie nam wydają się być logiczne. Nieważny był dla Niego status społeczny, osób, z którymi rozmawiał. Nie robiło na Nim wrażenia to, że stoi przed Piłatem, czy Nikodem chciał z Nim porozmawiać. Żadnego wrażenia to na Nim nie robiło. Zupełnie tak samo traktował chromych, tak samo traktował ubogich, ułomnych, tych, którzy nic nie znaczyli w tym świecie. I tak samo dzisiaj, jeśli kogoś wybiera, to nie ze względu na nasze zasługi, nie ze względu na to, że my się nadajemy, nie ze względu na to, że mamy jakieś specjalne osiągnięcia, ale można lepiej by powiedzieć, że robi to wbrew naszym haniebnym osiągnięciom, jakie w tym życiu możemy sobie zebrać. Ewangelia na nasze pytanie, dzisiejsze pytanie, czego potrzebuje na spotkanie z Jezusem, odpowiada jednym słowem. Potrzebujemy wiary. Pan Jezus szukał w swoich rozmówcach, w tych, z którymi się spotkał, szukał jednego, szukał wiary. Czy znajdzie w nich wiarę? To jedyne, czego potrzebujesz, kiedy przygotowujesz się na spotkanie z Jezusem. I to widać we wszystkich historiach, które napotykamy w Ewangeliach, we wszystkich tych, gdzie Jezus odpowiedział pozytywnie na potrzeby ludzi. Widzimy tam wiarę. Ostatnio nawet czytaliśmy ten fragment, wróćmy do listu do Hebrajczyków, do jego 11 rozdziału, który nam tłumaczy, czym jest wiara. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. I 6 werset mówi dalej, bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Zwróćmy uwagę na to piękne zapewnienie, które znajdujemy w 1 wersecie. W innych przekładach, w przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nowa Biblia Gdańska mówi, zaś wiara jest bazą tego, w czym pokładamy nadzieję, dowodem rzeczy niewidzialnych. A przekład dosłowny Biblii mówi, że wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. To wiara jest podstawą spełnienia się tego, co jest treścią naszej nadziei. To zapewnienie jest nie tylko piękne, ale ono jest też prawdziwe. My przywykliśmy w naszych czasach, że często coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jeżeli coś jest takie zbyt piękne, to już szukamy, spodziewamy się, że coś jest tam nie tak. Jak mi tam pisze do mnie książę nigeryjski, że chce mi przelać wszystkie pieniądze ze swojego konta, to ja już podejrzewam, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jak mi wyskoczy reklama, że jestem tam, nie wiem, 100-tysięcznym użytkownikiem jakiejś strony i wygrałem iPhone'a nowego, to ja wiem, że to jest zbyt piękne, żeby to było prawdziwe. Ale jeżeli coś jest zapisane w Słowie Bożym, to jest to prawdą. I to zapewnienie, że wiara jest podstawą spełnienia się naszej nadziei, to jest pewne, piękne i prawdziwe. Idealnie to widzimy w bardzo krótkim spotkaniu Jezusa z pewną kobietą, której nikt nie potrafił pomóc w jej chorobie. Domyślacie się pewnie, o kogo chodzi. W Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza znajdujemy opis tej historii. Pan Jezus zmierzał w ogóle w inne miejsce, już miał zadanie, już miał uzdrowić kogoś innego. I tłum się ciśnie wokół Jezusa. I pewna kobieta się do Niego przedziera. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale czytamy: wówczas pewna kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła frędzla Jego szaty. Powtarzała bowiem sobie: gdybym tylko mogła dotknąć Jego szaty, byłabym ocalona. A kiedy się to stało, Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział: bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta była zdrowa. Jezus nie pytał jej o dokumentację medyczną. Ona mogłaby długo opowiadać. My potrafimy o naszych chorobach opowiadać godzinami sobie, a nie mamy chyba, a może ktoś ma, jeszcze nie słyszałem waszych wszystkich historii o chorobach, ale czytamy w Ewangelii Łukasza, jest o tym zapisane, że ona 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić. Na pewno mogłaby wiele opowiedzieć, ale Pana Jezusa nie interesowała jej przeszłość. On zobaczył w niej wiarę i stało jej się tak, jak ona wierzyła. A sam Jezus potwierdza nam, że wiara była tutaj podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co było treścią jej nadziei. Dokładnie tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym. I to jest bardzo ciekawy przykład spotkania z Jezusem. Bez rozmowy właściwie, bez żadnych wstępów niepotrzebnych. Ona wiedziała, że albo teraz, albo nigdy. Ona musi się przedrzeć przez ten tłum i musi dotknąć się Jezusa, bo wierzyła, bo wiedziała, że On jeden może jej pomóc w jej problemie, w którym nikt inny nie mógł pomóc. Pokładała nadzieję w innych i się rozczarowała. Wszystko, co miała na swoje utrzymanie, wydała na lekarzy. I teraz wiedziała. Teraz albo nigdy. I tu możemy też się czegoś nauczyć z tego. Ona wierzyła, że w ten sposób będzie uratowana. A Pan Jezus powiedział swego czasu takie ciekawe słowa, że od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Gwałtownicy w przekładzie Biblii Warszawskiej porywają Królestwo Niebios. Ci, którzy przed niczym się nie wahają. Więc kiedy idziemy spotkać się z Jezusem, żeby przedłożyć Mu naszą sprawę, potrzebna jest nam wiara. I tu możemy uczyć się od tej zdesperowanej kobiety, że ci, którzy wierzą i się nie wahają, ci otrzymują to, co jest treścią ich nadziei. To jest spójne z tym, co znajdujemy w liście Jakuba. Jeśli komuś z was brak mądrości, czytamy w 1 rozdziale, 5 werset i dalej, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Mocne słowa, bardzo konkretne. Ci, którzy wątpią, niech nie myślą, że coś od Pana otrzymają. Ale ten, kto bez wahania prosi, ten otrzyma. Gdy tak czytałem Ewangelię, uderzyło mnie, jak wiele razy sam Jezus podkreślał, że to właśnie dzięki wierze te spotkania z Nim miały dosłownie tak cudowne skutki. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział: człowieku, przebaczone ci są twoje grzechy. W innym fragmencie. On tymczasem powiedział do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
jeszcze innym miejscu. Następnie powiedział do niego: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale czytamy: przejrzyj, polecił Jezus, twoja wiara cię ocaliła. I to się powtarza jak refren. W Ewangelii Jana znajdujemy też taką historię w 4 rozdziale. Idź, powiedział Jezus, twój syn żyje. Kiedy pewien setnik bodajże do niego przyszedł i prosił, żeby Pan Jezus pomógł jego dziecku. Człowiek ten uwierzył słowom, czytamy, które skierował do niego Jezus i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj, około godziny 13, odpowiedzieli. Wówczas ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił, twój syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. Wiara zupełnie zmienia naszą pozycję w oczach Bożych. Dlatego Jezus, kiedy kogoś spotykał, szukał w nim wiary. Ponieważ, jak czytamy, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w jego imię, nasz status, nasza tożsamość zmienia się, kiedy wierzymy, bo wtedy przez wiarę mamy prawo stajemy się dziećmi Bożymi. Możemy przyjść do Boga z pozycji Jego dziecka, jeśli wierzymy. I to jest jedyny warunek tego, co potrzebujemy mieć ze sobą na spotkanie z Jezusem. Wiarę, to na jej podstawie zmienia się nasz status. To dzięki niej możemy stosować się też do wezwania Pisma, które znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. To dzięki wierze możemy ufnie przystąpić do tronu Bożego. Nie wiem, czy macie takie fragmenty Słowa Bożego, które są wam bliższe. To tak może nie wypada powiedzieć, że inne są mniej bliskie, ale nie będę ukrywał, że ciężej mi się czyta Rodowody czy trzecią księgę kapłańską. A kocham 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Kocham ten rozdział, w którym jest napisane, jak wielkie rzeczy w historii świata wydarzyły się poprzez wiarę, dzięki wierze, w życiu bohaterów wiary, tych bardziej znanych, ale w tym rozdziale też czytamy o tych mniej znanych skarb Słowa Bożego, ale Duch Święty mówi, co się działo dzięki wierze. Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. I w tym punkcie chciałbym się zatrzymać, bo chciałbym właśnie, żebyśmy teraz do takiej historii, gdzie kobiety, konkretne dwie, Marta i Maria, przez wiarę otrzymały swojego bliskiego, swojego brata Łazarza, zmartwych z powrotem, został wskrzeszony przez Jezusa. Przenieśmy się do Betanii. To jest 11 rozdział Ewangelii Jana. Nie będziemy teraz go też całego czytać. Jeżeli ktoś nie zna z tej historii, wierzę, że w tym miejscu znamy dobrze tą historię. Jeżeli ktoś średnio ją zna, proszę, przeczytajcie w domu cały rozdział 11 Ewangelii Jana, bo to jest piękna historia o tym, jak Pan Jezus przychodzi właśnie do Betanii. Betania była, jak widzimy na mapce, bardzo blisko Jerozolimy i tam mieszkała Marta, Maria i Łazarz. I w tym 11 rozdziale dowiadujemy się, że Łazarz zachorował. Siostry posłały tą informację do Jezusa, a Jezus z jakiegoś powodu nie przyszedł od razu. Przyjął to do wiadomości, ale opóźnił swoje przyjście na tyle, że Łazarz umarł. I kiedy Pan Jezus przyszedł do nich, do Betanii, on już był w grobie 4 dzień, czyli jego ciało już się rozkładało. Dosłownie jest napisane, że już tam śmierdziało, przepraszam za takie słowo, ale taka jest rzeczywistość tej
historii. I ta historia o tym, jak Pan Jezus wskrzesza Łazarza z martwych, ta historia dotarła do mnie, kiedy teraz ją czytałem, że to nie jest tylko opowieść o miłosiernym Jezusie, który w ten sposób pokazuje nam, że ma władzę nad śmiercią. To też pokazujemy, że ten Jezus był pełen miłosierdzia, że się wzruszył, że ma moc nad śmiercią. Jak najbardziej widzimy to w tej historii. Ale ta opowieść jest też o tym, że nie ma nic niemożliwego, gdy na spotkanie z Jezusem weźmiemy ze sobą wiarę. Czytamy od 20 wersetu tego 11 rozdziału, właśnie jak Marta wyszła na spotkanie Jezusa. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: z martwych wstanie twój brat. Marta na to: wiem, że z martwych wstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Teraz uwaga. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: tak, Panie. Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Ta opowieść z Ewangelii Jana to opowieść o tym, że gdy wierzymy, możemy otrzymać dalece więcej, niż się spodziewamy. Dużo więcej, niż oczekujemy nawet, kiedy spotykamy się z Jezusem. W myśl tego, co znajdujemy w liście do Efezjan. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Dokładnie to się stało. Znacznie więcej niż Marta myślała, Pan Jezus jej uczynił, kiedy zobaczył w niej prawdziwą wiarę. Ona wierzyła, że Łazarz zmartwychwstanie, tak jak i inni, w dniu ostatecznym na zmartwychwstanie. To było wynikiem jej wiary. Ona nawet nie myślała prosić o to, żeby Pan Jezus wzbudził go z martwych. Ona po prostu wierzyła, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I co się wydarzyło w tej historii? Czytamy o tym dalej od 38 wersetu. Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście zamykał kamień. Jezus polecił: usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie, będzie czuć, bo to już czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej: czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to, że ze względu na tłoczące się wokół mnie ludzi, chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Jeśli na spotkanie z Jezusem masz ze sobą wiarę, będą się działy cuda. My dzisiaj spotykamy się z Jezusem w modlitwie. Jeżeli zabierzesz ze sobą prawdziwą wiarę, to Pan Bóg może uczynić dalece więcej niż prosimy, dalece więcej niż się spodziewamy. Tak jak w tych przytaczanych historiach, wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią naszej nadziei. Tam, gdzie Jezus spotkał wiarę, tam działy się cuda. Ale też w drugą stronę. To brak wiary był przyczyną tego, że wiele cudów się nie wydarzyło. Wiemy o tym, jak Pan Jezus był w Nazarecie i tam Nim zgardzili, bo Go znali. I tam byli Jego bracia, Jego siostry, Jego matka, przecież ludzie Go znali. Dziwili się, że ma taką mądrość, ale przecież nie wierzyli. Nie wierzyli, że On jest Synem Bożym. I czytamy tam, że nie dokonał zbyt wielu cudów. Powodem była ich niewiara. Wiele modlitw pozostaje niewysłuchanych, bo nie ma w nas wiary. Wiele cudów się nie dzieje wśród nas, bo nasza wiara osłabła. Bo na nasze spotkanie z Jezusem zapomnieliśmy zabrać naszą wiarę, albo gdzieś nam wyleciała z rąk ta wiara w międzyczasie, zgubiła się, rozmyła się wśród przytłaczającej codzienności, wciąż wzrastającego tempa życia. Gdzieś tam już nie jest taka, jaka była. W liście do Hebrajczyków czytamy o tym, że jeżeli słuchanie Słowa Bożego nie jest powiązane z wiarą, to nic nam po tym. To dzisiejsze kazanie jest bez sensu. To marnujesz czas siedząc, jeżeli nie ma w tobie wiary. Czytamy tam, gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina. Im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą. Jeżeli nie słuchamy z wiarą, to zwiastowane słowo nie przyniesie nam żadnej korzyści, bo Pan Jezus chce widzieć w nas wiarę. Czy mamy ufność, że jeśli On coś powiedział, to się na pewno wydarzy? Bo jak już mówiłem, Słowo Boże jest pewne. My w naszych relacjach często mamy inne doświadczenia. Niejedno małżeństwo, jak sobie przyrzekało na ślubnym kobiercu miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to rozpoczynali swoją wspólną drogę pełni wiary w cudowność wszystkich następnych dni, jakie nastaną. Ale czasem życie to weryfikuje. Nie u mnie oczywiście, bo ja tak mam wciąż. Ale znam takie historie, że każde słowo, kiedy panna młoda w tych pierwszych tygodniach, każde słowo swego oblubieńca pięknego brała, że to słowo to jest pewne. Mówi się jak amen w pacierzu. Ale mijają lata i może początkowo jeszcze jak on mówił, że on opuszcza tą deskę w łazience, to może wierzyła w to, że krasnoludki tam mieszkają i zawsze podnoszą to tam. Ale po jakimś czasie przestaje wierzyć w to słowo. My w naszych relacjach nieraz się rozczarowujemy i przestajemy wierzyć, jeżeli coś się nie wydarzyło. I już czasem, tak jak z tymi urzędami, machniemy ręką, bo szkoda mówić, co będę prosiła, czy będę prosił, żeby zrobił to, czy tamto, on obieca i tak nie zrobi. Po co te nerwy? I dochodzimy do wniosku, że w ogóle szkoda czasu rozmawiać, szkoda naszej energii, to i tak do niczego nie doprowadzi. I tak być nie może, jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem. Jeżeli w wodach chrztu publicznie wyznawaliśmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, to coś się dzieje bardzo nie tak, jeżeli po latach nie mamy już tej takiej prostolinijnej wiary, jak mieliśmy. Jeżeli po latach już zaczynamy kombinować po swojemu, kiedy nie jest pierwszą myślą, żeby uwierzyć w Słowo Boże, żeby przyjść, żeby szukać tam odpowiedzi. Tak być nie powinno. Na każde spotkanie z Jezusem miejmy ze sobą wiarę, świeżą wiarę i zadbajmy o to. Nie wolno nam przechodzić do porządku dziennego nad tym, że nasza wiara słabnie. Nasza wiara będzie słabła. To też chciałem powiedzieć z tego miejsca, że to nie jest coś niezwykłego, że coś z nami jest nie tak, że no, mieliśmy taką wiarę, kiedy przyjmowaliśmy chrzest, a dzisiaj nasza wiara słabnie. To jest naturalne, że wiara słabnie, bo to wymaga pracy, doskonalenia, wzrastania, budowania wiary. Jeżeli my tak po prostu zostawimy, to zmarnieje, jak ten kwiatek, co możemy kupić i raz go podać, po jakimś czasie to zmarnieje. To, że nasza wiara jest atakowana przez diabła, przez szatana, to stanie się dla nas zupełnie jasne, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak wielką wartość ma wiara, jak potężnym orężem jest wiara. Jeżeli to do nas dotrze, to zrozumiemy, dlaczego szatan próbuje nas uśpić, uśpić naszą wiarę, podkopać naszą wiarę. I tak, żebyśmy za jakiś czas, żeby ona się rozmyła, żeby już jej nie było. Wiara ma niesamowitą moc. Jak mówiliśmy, część rzeczy nie mogła się zadziać ze względu na brak wiary. Pan Jezus o tym powiedział. I w Ewangelii Mateusza znajdujemy taką historię, kiedy uczniowie nie mogli wygnać demona z pewnego chłopca. Właśnie ze względu na brak wiary. Oni się pytali, dlaczego nie mogą? I mogli gdzie indziej, a Pan Jezus im odpowiada na osobności. Natomiast podeszli do Jezusa i uczniowie ich zapytali, dlaczego my nie byliśmy w stanie wypędzić demona? Pan Jezus odpowiada, z powodu waszej małej wiary. Zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze, przenieś się stąd tam, przeniesie się. Nic nie byłoby dla was niemożliwe. Czy wierzysz w to? Czy naprawdę w to wierzysz? Że nie byłoby nic niemożliwego, gdybyśmy mieli wiarę jak ziarno gorczycy, taką małą wiarę. Kościół ludzi pełnych wiary to klęska diabła. Jeżeli spotka się z Kościołem, w którym są ludzie, którzy naprawdę wierzą, chociaż taką małą wiarę mają, ale mają tą wiarę, to diabeł nic tutaj nie poradzi. Ale z drugiej strony, Kościół ludzi o podkopanej wierze to dla szatana zabawny widok. To się śmieje, to się cieszy, bo ma tutaj Kościół, może przyjdzie, spojrzy sobie na nabożeństwo i w ręce podnoszą i śpiewają, ale ludzie mają podkopaną wiarę i nic nie mogą. I takie marne potem to życie chrześcijańskie. To jest dla diabła zabawny widok, kiedy uda mu się podkopać naszą wiarę, a jednocześnie jest to widok, który zasmuca samego Boga, kiedy widzi dzieci swoje, kiedy widzi ludzi, których wykupił swoją krwią, którym obiecał wszystko, którym daje dostęp do siebie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. A ci wierzący tacy po prostu odbędzie się nabożeństwo, ale nie ma w nich tej świeżej wiary. Przyszli do kościoła, ale zapomnieli zabrać ze sobą wiarę. Diabeł będzie robił wiele, aby nas pozbawić wiary. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy zawsze wznosili tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. A szatan będzie się starał, będzie w różny sposób działał, żebyśmy byli bezbronni. Żebyśmy nie zabrali ze sobą tej tarczy wiary. To Pan Jezus nam też powiedział i przewidział, ostrzegł nas, przygotował nas w ten sposób, że diabeł będzie robił wiele, żeby nas pozbawić wiary. Nawet do Piotra się zwrócił. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Tu widzimy realne ryzyko, że wiara może ustać. Że to nie jest raz na zawsze. To nie jest tak, że wystarczy, że faktycznie chrzest przyjęliśmy, uwierzyliśmy wtedy w Pana Jezusa, wyznaliśmy to ustami i pach, jest załatwione wszystko do końca życia i znajdziemy się w niebie na weselu baranka. Tyle. Nie. Uczniowie, apostołowie chodzili z Jezusem i Pan Jezus mówi, ja błagałem za tobą, aby twoja wiara nie ustała. Istnieje ryzyko, że wiara może ustać. Może być tak, że jest teraz, a za jakiś czas jej nie będzie. I co z tym począć? Chciałbym zaproponować nam dzisiaj trzy praktyczne wnioski, które możemy zastosować w naszym codziennym życiu. Pierwsze. Podejmij walkę o wiarę. Nie traktujmy tego, że wiara została nam dana i to... I tyle. Musimy walczyć o wiarę. To jest tak cenne, że diabeł będzie chciał, bo my nic innego nie potrzebujemy. Nic nie możemy przynieść do Pana Jezusa, na spotkanie z Nim. On nie chce naszych listów polecających, naszej nieskazitelnej przeszłości, wyciągu, nie wiem, od księgowej, że dziesięcinę płaciły i to wszystko Go nie interesuje. On chce zobaczyć w nas wiarę. A diabeł będzie działał w ten sposób, żeby tej wiary w nas nie zobaczył, żeby nasze spotkanie z Jezusem było bezskuteczne, żeby cuda się nie mogły wydarzyć ze względu na naszą wiarę, żebyśmy nie mogli demonów wypędzać, żebyśmy nie mogli uzdrowień doświadczać ze względu na to, jak Jezus wyjaśnił, że wasza wiara jest słaba. Podejmijmy walkę, nie myślmy, że coś tak cennego utrzymamy bez żadnego wysiłku. To jest naturalne, że ta wiara słabnie i widzimy to wyraźnie w księgach Nowego Testamentu, że jest to realne ryzyko, że można ją stracić, że nie wystarczy nam uwierzyć i liczyć, że jakoś to będzie, ale trzeba o nią wciąż dbać, trzeba ją chronić, trzeba ją budować, trzeba ją doskonalić. I w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 2 wersecie czytamy: utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. W ten sposób walczmy o naszą wiarę. Brat Pana Jezusa, Juda, ten, który wiemy z Ewangelii Jana z 7 rozdziału, że nie wierzył w Jezusa, że jest Synem Bożym, na szczęście za którymś razem, przy którymś spotkaniu uwierzył. I jest autorem jednego z listów nowotestamentowego, jednej z 36 ksiąg Pisma Świętego. I główną myślą tego listu jest właśnie wezwanie do walki o wiarę. Czytamy tam 3 werset do 5. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Kradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Wiara jest tak istotna. To, że coś się wydarzyło, to jest jedna sprawa, ale czytamy, że następnie Pan wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I dlatego jest to wezwanie, abyśmy podjęli konkretną walkę o naszą wiarę. Skąd ta wiara przychodzi? Wiemy, w liście do Rzymian czytamy. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Stąd przychodzi wiara. Musimy karmić się przesłaniem Jezusa Chrystusa. Jeżeli twoja wiara, znajdujesz dzisiaj, że jest słaba, to potrzebujesz więcej Jezusa Chrystusa, Jego przesłania, to karm się słowami Ewangelii. Czytaj po prostu Słowo Boże, przebywaj z ludźmi wierzącymi, spędzaj czas na kolanach, wypełnij swój dom uwielbieniem dla Boga. Jest tyle dobrej muzyki chrześcijańskiej. Jest tyle dobrego nauczania, którym możemy się budować. Ale przede wszystkim Pismo Święte, słowa samego Jezusa. W ten sposób podejmij walkę o wiarę. W ten sposób twoja wiara się umocni. Trwajmy w Słowie. Utkwijmy wzrok w Jezusie, jak już mówiłem. W tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Jeżeli widzisz, że twoja wiara jest słaba, nie wolno ci się z tym pogodzić. Nie wolno ci dzisiaj stąd wyjść i spokojnie przejść tak jak normalnie do porządku dziennego nad tym. Do boju. Walcz o wiarę. Podejmij walkę o wiarę, bo Królestwo Boże, jak już mówiliśmy, należy do ludzi, którzy przed niczym się nie wahają. Panie Jezus, kiedy się z Nim spotykamy, nie chce naszej listy zasług. On patrzy tylko na to, czy mamy wiarę. Jeśli możemy powiedzieć, że Pan Jezus w którymś momencie swojego życia tutaj na ziemi czymś się poirytował, to mam wrażenie, że to To się działo właśnie z powodu braku wiary. W Ewangelii Marka 9:19 czytamy, on zaś odpowiedział im tymi słowy: o rodzie bez wiary, jak długo przy was będę, jak długo będę was znosił? Pan Jezus chciał wiary. I patrząc na nasze czasy, całkiem zasadne wydaje się smutne pytanie Ewangelii. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Drugie, co powinniśmy robić, praktyczny wniosek, to regularnie korzystajmy z wiary. Jeżeli podejmiemy walkę o wiarę, umocnimy naszą wiarę, to regularnie z niej korzystajmy. Bo to jest potężny oręż od Pana Boga, który otrzymaliśmy. W Ewangelii Marka znajdujemy wzruszającą historię, jak pewien ojciec przyprowadza do Jezusa swojego niemego, opętanego syna. Prosi Jezusa o pomoc, jeżeli może on coś uczynić, i słyszy od niego taką odpowiedź: co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu. To jest piękna myśl. Wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu, bo to pomóż mojemu niedowiarstwu. Bywa tak, że z jednej strony wierzymy. Skłamałbym, gdybym powiedział, że ja tak nie mam, kiedy czasem się o coś modlimy, że te myśli się biją w głowie. Że przecież wierzę, bo przecież wiele rzeczy doświadczyliśmy przez wiarę. To miejsce, w którym jesteśmy. Gdybyśmy tylko rozumu używali, byśmy dalej byli gdzieś w warsztacie samochodowym, wynajmowali salę, ale przez wiarę podjęliśmy tą decyzję i zobaczyliśmy cuda. A mimo tego, kiedy o coś się dzisiaj modlimy, przychodzą te myśli. I taka furtka, że jeżeli to jest wola Boża, może to nie jest wola Boża. Miejmy tą postawę. Wierzę. Dopomóż mojemu niedowiarstwu. Panie Boże, pomóż mi. Bo Ty widzisz, Ty doskonalisz wiarę i potrzebuję tej wiary od Ciebie. Zawołajmy jak ten człowiek. Bo przez wiarę mamy status dzieci Bożych. I dlaczego mielibyśmy z tego nie korzystać? Gdy o tym rozmyślałem, to dotarło do mnie, że dzieje się coś w naszych czasach bardzo niedobrego, gdy pierwszą myślą ludzi wierzących przestaje być modlitwa. Przestaje być to, żeby zwrócić się do Boga o pomoc. Przestajmy tyle racjonalizować. Kiedy przystępujemy do Boga, pamiętajmy po prostu o tym, że mamy wierzyć, że potrzebujemy wiary. Prośmy, a otrzymamy. Uzgadniajmy ze sobą to, o co chcemy się modlić. I wierzmy, i prośmy, i otrzymujmy przez wiarę. Niedobrze się dzieje, gdy nasze spotkania modlitewne zamieniają się coraz bardziej w kółka dyskusyjne. Jest więcej rozmowy, a mniej modlitwy. Bo my tyle czasu uzgadniamy, co byśmy chcieli, i tak mówimy, co mamy na sercu, a kiedy przychodzi już czas, żeby się modlić, to takie okrągłe zdania wypowiadamy i właśnie tak, żeby jeszcze zakończyć, że ale nie moja wola, ale Twoja, Panie Boże. Kościół powinien. To jest pogłosie tego, że nasza wiara osłabła. Jeżeli będziemy mieli mocną wiarę, do której wzywa nas dzisiaj Pan Jezus, kiedy Duch Święty wzywa nas, żeby podjąć walkę o wiarę, to i nasze modlitwy się zmienią. Jak piękne jest to, jak wspominam czasem, jak przed laty często chrześcijanie się spotykali i rozmawiali, w rozmowie wyszło, że jest jakiś problem. To przerwijmy, to pomódlmy się, to zawołajmy do Boga. A dzisiaj tak często po prostu słuchamy o chorobach, o jakichś problemach i tak wysłuchamy, może wspomnimy później wieczorem. Bo co? Bo boimy się, że nie otrzymamy? Bo w nas brak jest tej wiary, żeby od razu zawołać, czy my potrzebujemy jakiegoś specjalnego wstępu, specjalnego miejsca, specjalnego przygotowania, żeby spotkać się z Jezusem? Żeby spotkać się z Bogiem, mamy dostęp przez wiarę do Niego i powinniśmy wołać, powinniśmy prosić, powinniśmy krzyczeć: wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu. Jeżeli zmagasz się dzisiaj z czymś, to wierz, że Bóg może Ci z tym pomóc. Przestańmy godzić się na taką beznadzieję w naszym życiu, na taki fatalny poziom naszego chrześcijaństwa rozchwianego, na dwie nogi tutaj chodzi. Dosyć tego. Słowo Boże wzywa nas do tego, żeby po prostu wierzyć. Nie to, że my na coś zapracujemy, nie, że Pan Bóg będzie musiał nas wysłuchać, ale On chce zobaczyć w nas wiarę. Zbyt łatwo się wycofujemy z modlitwy, zbyt często poddajemy rękawice, a mamy możliwość korzystać z tego niezwykłego orężu, jakim jest wiara. I jeszcze jeden ostatni wniosek, jaki chciałbym zaproponować Wam dzisiaj z tego poselstwa. Staraj się mieć chrystusowe spojrzenie na ludzi. W Ewangeliach, jak już to widzieliśmy, uczymy się, że Pan Jezus nie patrzył na stan posiadania ludzi, na status, na ich nieskazitelną przeszłość. On chciał zobaczyć wiarę w ludziach. I w Jego oczach tę samą wartość ma obsikany pijaczyna, przepraszam, pod budką z piwem, co jakiś wymuskany elegancik, co nie przykładając rozbija się po mieście Mustangiem, powiedzmy. Nie ma żadnej różnicy w oczach Bożych. Pan Jezus tak samo wie, że jeden i drugi potrzebuje zbawienia. Jeden i drugi potrzebuje ratunku. Tak samo potrzebuje tego samego. I może przynieść dokładnie to samo. Nie nic więcej, po prostu wiarę. Pan Jezus szuka wiary w jednym i drugim. Tylko wiarę. I pamiętajmy, co jest zadaniem Kościoła dzisiaj, co jest Twoim i moim zadaniem. Czytamy o tym w liście do Koryntian. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Jesteśmy wezwani. To jest nasze zadanie. W miejsce Chrystusa iść i prosić ludzi, żeby pojednali się z Bogiem. I przestańmy robić to według naszych schematów, kto się nadaje, czy kto się nie nadaje. Pan Jezus, kiedy chwilę przed zmartwychwstaniem i wzywał uczniów, a w tej liczbie i nas, do poselstwa, do niesienia Ewangelii, powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Dodał: wszystkim bez wyjątku. Jako Kościół, jako dzieci Boże, mamy głosić wszystkim bez wyjątku. Powinniśmy przeprosić Pana Boga, jeżeli my gdzieś znowu, nawet w tym, racjonalizujemy, kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto by pasował do Kościoła, a kto by nie pasował. Ja nieraz tak miałem, że sobie kogoś tam upatrzyłem w pracy zawodowej, że oto jest taka dobra osoba, ona by nam tu pasowała do Kościoła, ona to już jest prawie że wierzący, tylko jeszcze nie wszystko wie. I sobie myślę, a tej osobie mógłbym głosić, ale były osoby, które wiedziałem, że tutaj zupełnie by nie pasowały, one mają taki charakter, są, ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego i one Ewangelii ode mnie nie usłyszą. Pamiętam, jak mnie zawstydził Pan Bóg kiedyś w taki sposób, że jeszcze było w Warszawie, jak miałem spotkanie. Jakoś nie wiem, jak to w ogóle wyszło, że zlądowałem w jednej sali na rozmowie z takim jednym menadżerem, z którym nie miałem wiele do pogadania i zły człowiek, można by powiedzieć. To Pan Bóg do niego nie ma szans, żeby się nawrócił. Pamiętam, jak mnie zawstydził, kiedy on tak siadł, pewnie chciał mnie sprowokować, ale siedliśmy w tej sali, mieliśmy tam parę minut na coś czekać i on do mnie: no i jak, Tomek, to co jest w Słowie Bożym, to jest prawda, czy nie? No, chwilę tam porozmawialiśmy, nie powiem, żeby się nawrócił, ale bardzo mnie to wtedy zawstydziło, że on jednak coś wiedział, że o mnie. I jednak on mi zadał to pytanie, a jak dobrze by było, jakby to ode mnie wypłynęło. Przestańmy gdzieś w tych naszych schematach, kto się nadaje, kto się nie nadaje. Przestańmy szukać tych, że kto by się przydał, to jakie służby w Kościele są nieobsadzone. I to może tą osobę byłoby trzeba pozyskać dla Chrystusa. Nie patrzmy w ten sposób, bo Pan Jezus nigdy nie patrzył w ten sposób. Właśnie nawet celowo, jeżeli wiemy, że z kogoś nie będzie pożytku, a będą tylko problemy i będzie stwarzał nam różne potrzeby w zborze, idźmy i głośmy każdemu bez wyjątku. Miejmy to spojrzenie jak Jezus. Nie patrzmy tak, jak my przywykliśmy, żeby patrzeć na ludzi. Być może przez to, że ciągle mamy braki w tym, żeby patrzeć tak jak Jezus, to kościoły są dzisiaj takie słabe. Nie boję się tego powiedzieć na głos. Jest źle. i nie dajcie sobie wmówić, że jest cudownie. Co jakiś czas pojawia się jakiś nauczyciel, który zapowiada wielkie przebudzenie. Mówi, że już ogłasza, co się wydarzyło. Co jakiś czas słyszę o tym, że przebudzenie się zaczęło, że zbory powstają tu i tam i w ogóle. I to wszystko wygląda, papier wszystko przyjmie. To nawet na zdjęciach w internecie dobrze wygląda, ale jak człowiek zaczyna się dowiadywać, to się okazuje, że to nie są ludzie, którzy się nawrócili, bo ktoś im głosił Ewangelię i spotkali się z Jezusem, ale to najczęściej są osoby, które obraziły się w jednym zborze, albo były już obrażone i nigdzie nie chodziły. Nie o to chodzi, żeby kościoły powstawały w naszym kraju poprzez podział innych zborów, żeby wyciągać ludzi, bo to nie, jeżeli tak się dzieje, a tak się dzieje, to miejmy w sobie tyle pokory, żebyśmy nie głosili, nie wołali, że to przebudzenie przyszło. Zapłaczmy nad tym, bo jeżeli przyjdzie przebudzenie, to jest możliwe, to w ten sposób, że Pan Jezus znajdzie wiarę w nowych ludziach i oni przyjdą do Kościoła. Tylko czy Kościół jest gotowy, żeby przyjąć tych ludzi? Czy my jesteśmy jako zbór gotowi, żeby zaopiekować się nowymi ludźmi i potem im wykładać spokojnie i tłumaczyć? Dzisiaj Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy głosili wszystkim bez wyjątku, żebyśmy postarali się patrzeć na ludzi jak Jezus, żebyśmy możemy być zwolnieni z tego, żeby w ogóle się zastanawiać, czy ten się nadaje, czy się nie nadaje. Zostawmy to Bogu i tylko głośmy Ewangelię. Powstańmy do modlitwy. Mamy możliwość odpowiedzieć teraz na to, co dzisiaj słyszeliśmy ze Słowa Bożego. Ja tylko chcę przypomnieć to, że Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy podjęli walkę o naszą wiarę, żebyśmy regularnie z niej korzystali i żebyśmy starali się, przynajmniej się postarali, to sobie możemy obiecać, patrzeć na innych, tak jak Jezus patrzył.
Yeah.
jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen.
Amen.